Pozdrawiam każdego z Was, uczestników kolejnego modlitewnego spotkania, którzy przybyliście do domu świętego Józefa, zwanego polskim Nazaretem, aby modlić się przez jego wstawiennictwo w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Również bardzo serdecznie witam i gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i Radia Rodzina oraz widzów telewizji Trwam w naszej ojczyźnie i poza jej granicami, łączących się i trwających z nami na modlitwie. Wczoraj obchodziliśmy święto ofiarowania pańskiego, zwane inaczej Świętem Matki Bożej Gromnicznej, które jest obchodzone jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy poświęcili swoje życie w szczególnej służbie Bogu, Kościołowi i ludziom. Powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego rodzą się i dojrzewają w rodzinie. Trwamy w radosnym okresie oczekiwania i przygotowywania się do wielkiego wydarzenia w dziejach Kościoła, jakim będzie beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II w dniu 1 maja tego roku, który tu w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku zawierzył opiece świętego Józefa obronę poczętego życia i wszystkie rodziny w naszej ojczyźnie. Co miesiąc do beatyfikacji będziemy przypominać różne fragmenty jego przesłania z Kalisza. Mówił do nas wówczas miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe. Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. To są słowa Ojca Świętego. Jakże bardzo aktualne. Nawiązuje temat też dzisiejszego spotkania, który brzmi: brońmy życia u samego początku. O aborcji i in vitro, aspekty, o których mało się mówi. Nabożeństwa adoracyjne w kaplicy cudownego obrazu w intencji rodzin i obrony poczętego życia poprowadzą ksiądz Robert Lewandowski i ksiądz Tomasz Płóciennik, wikariusze naszej parafii. Konferencję na temat dlaczego jestem przeciw in vitro wygłosi profesor doktor habilitowany Janusz Gadzinowski z Poznania. Rozmowę poprowadzi ksiądz Leszek Szkopek, dyrektor Radia Rodzina, który dokładnie przedstawi nam prelegenta. Centrum naszego spotkania będzie jak zawsze uroczysta Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Napierały, pasterza Kościoła Kaliskiego, który również wygłosi Słowo Boże. Ekscelencjo, cieszymy się bardzo, witamy, dziękujemy za Twoją troskę o rodziny i poczęte życie, za te comiesięczne spotkania, za ten dar modlitwy. W serce Najświętszej Ofiary zostaną włączone wszystkie podziękowania i prośby złożone i przysłane przez wiernych. Również serdecznie witam i pozdrawiam obecnych wśród nas Jego Ekscelencji księdza biskupa Teofila Gwilskiego, biskupa pomocniczego naszej diecezji, również duchowo łączącemu się z nami ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maria i telewizji Trwam. Witam wszystkich kapłanów według godności urzędu, wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego z księżmi moderatorami. Wśród kapłanów jest też obecny ksiądz Wiesław Wójcik, Chrystusowiec, który będzie sprawował mszę świętą, szczególną opiekę świętej rodziny nad każdym nowym życiem rodzącym się w rodzinach emigracyjnych. Witam ojca Dariusza i cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję i dziękujemy za wasz trud i służbę Kościołowi i rodzinie. Witam siostry zakonne, osoby konsekrowane z różnych zgromadzeń obecnych tu w Bazylice, a także Bractwo Świętego Józefa Witam i gorąco pozdrawiam pielgrzymów, którzy przybyli w zorganizowanych grupach z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Turku, z parafii Miłosierdzia Bożego z Głogowa, z księdzem Januszem Idzikiem z Konina, Żgowa i okolic, Matki Bożej Częstochowskiej z Koła, Najświętszego Serca Pana Jezusa Dzierżawy, z księdzem kanonikiem Marianem Kielichowskim. Oczywiście z Wrocławia, cały autokar, parafia świętego Henryka i okoliczne, którzy przybywają co miesiąc, parafia świętej Doroty z Czałkowa, a także pielgrzymi indywidualni, którzy przybyli tutaj z Wiednia, z Austrii, a także z Warszawy, Gdańska, Gdyni, Lublina, Białegostoku, Tomaszowa Mazowieckiego, Starego Miasta. I z naszej kaliskiej diecezji, z parafii Zwiastowania Świętej Marii Panny z Dębego, z Biadek, z księdzem proboszczem Włodzimierzem Andrzejakiem z Liskowa, z księdzem kanonikiem Józefem Zającem z Ostrowa Wielkopolskiego, z księdzem Infuatem Tadeuszem Szmytem, z parafia z Dziechowice, z księdzem Jarosławem Gzikiem proboszczem, z Kalisza oczywiście, z różnych parafii i innych pielgrzymów, którzy przybyli tutaj, by razem się modlić. Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin, broń. Jezusie, Maryjo, Święty Józefie, broń.
O Józefie, mężu sprawiedliwy, gotów podjąć dla Boga każdy trud. Tyś Jezusa stróżem był troskliwym, więc u Ciebie pomocy szuka lud. Idźcie do Józefa, on wam dopomoże, łaski wam wyjedna, miłosierdzie Boże. Idźcie do Józefa, on wam dopomoże, łaski wam wyjedna, miłosierdzie Boże.
Idźcie do Józefa. Te słowa gromadzą nas w każdym miesiącu. Te słowa stają się zaproszeniem dla każdego z nas, abyśmy swoją obecnością w tym sanktuarium zaznaczali naszą troskę o życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Idźcie do Józefa. I oto przyszliśmy, nasz wielki patronie i orędowniku, święty Józefie. Słysząc to zaproszenie, sercem przepełnionym wiarą i ufnością w to, że Ty otoczysz nas swoją ojcowską miłością, tak jak otoczyłeś życie Jezusa i Maryi, przychodzimy, aby w Twój ojcowski płaszcz, święty Józefie, dzisiaj po raz kolejny złożyć naszą troskę o poszanowanie życia. Przyszliśmy, aby stanąć po raz kolejny w obronie rodziny. Przyszliśmy, aby wołać do ducha odpowiedzialności, odwoływać się do wrażliwości ludzkich sumień, szczególnie tych, którzy mają wpływ na decyzje naszego rządu, mogące zatwierdzić bądź też odrzucić metodę in vitro. często nazywaną szansą na życie, ale przecież za nią kryje się zabijanie człowieka. Umiłowani bracia i siostry, tak w 1997 roku mówił Jan Paweł II. Bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne, do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku 96 roku. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Wierzcie, że nie było mi łatwo to powiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa wielka walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie kultury życia, tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność każdego ludzkiego życia. Te i wiele innych słów, jakie zostały wypowiedziane w Kaliszu przez Jana Pawła II, stają się zobowiązaniem, które przyjmujemy, aby z tego miejsca co miesiąc jako Kościół wołać do Boga przez ręce świętego Józefa w obronie życia. Aby tutaj z wielką odwagą powiedzieć nie wobec aborcji, nie wobec różnych metod, które niby mają zapobiegać bezpłodności, a za którymi kryje się zabijanie niewinnych dzieci. Tu, z tego miejsca, jako Kościół, chcemy wołać tak dla rodziny, tak dla chrześcijańskiej rodziny, tak dla każdego życia, które pojawia się w atmosferze rodzinnej miłości. Od kogo się uczyć? Stajemy przed Tobą, Mistrzu z Nazaretu. Stajemy przed Tobą, Opiekunie Zbawiciela, Oblubieńcze Maryi. Stajemy dzisiaj przed Wami, Święta Rodzino, aby tej świętości życia na co dzień w naszych rodzinach uczyć się od Was, aby wpatrując się w ten cudowny wizerunek, uczyć się zapatrzenia w Jezusa, mieć odwagę przejść przez to życie, trzymając Boga za rękę, aby uczyć się wiary, która prowadzi do tego, iż człowiek, wędrowiec po tej ziemi, tak jak Ty, święty Józefie, tak jak Ty, Matko Najświętsza, będzie potrafił słuchać Boga i będzie potrafił pełnić Jego wolę. Będąc zgromadzonymi w tym miejscu, niech ta refleksja otwiera nasze serca. Niech ta refleksja prowadzi nas do głębokiej modlitwy, w której dziś chcemy również powierzać prośby, podziękowania, Niech nasza modlitwa z tego miejsca pokonuje przestrzeń i czas dzielącą nas od wielu ludzi, którzy w różnych miejscach łączą się z nami w tym wołaniu do Boga. Nie wobec niezawinionej śmierci. I tak wobec prawa do życia dla każdego człowieka. A nasz wspólny śpiew w myśl słów niegdyś wypowiedzianych, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli, niech stanie się naszą modlitwą i wołaniem do Boga, jakie dziś składamy w ręce świętego Józefa.
Święta Rodzino z Nazaretu, Tyś naszych rodzin świętym wzorem. Uczysz, jak Bogu być uległym, przez wiarę, miłość i pokorę. O Nazaret, o Nazaret, domu święto rodzinny, Twój święty czas, miłości czas, niech przyjdzie już i zamieszka w nas. O Nazaret, o Nazaret, domu święto rodzinny, Twój święty czas, miłości czas, niech przyjdzie już i zamieszka w nas.
Święty Józefie, dany za Ojca Synowi Bożemu, wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę, o zdrowie i pracę po wszystkie dni naszego życia. Mając świadomość ogromu łask, jakie wypraszasz u Boga dla każdego, kto z wiarą tutaj przybywa, na początku naszej modlitwy chcemy zanosić do Ciebie nasze wspólne dziękczynienie, wołając: dziękujemy Ci, święty Józefie.
Dziękujemy Ci, święty Józefie.
Za Twoje przyjęcie Najświętszej Maryi Panny.
Dziękujemy Ci, święty Józefie.
Za Twoją opiekę nad Zbawicielem.
Dziękujemy Ci, święty Józefie.
Za Twoją opiekę nad naszym miastem Kaliszem, diecezją i całym Kościołem. Za Twoją opiekę nad małżonkami, rodzinami i narzeczonymi. Za Twoją opiekę nad sierotami, biednymi i bezrobotnymi. Za wszystkich ludzi, którzy swoim pełnym zaangażowaniem bronią prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za trwające od 6 już lat pierwszoczwartkowe spotkania w Twoim domu. Za Twoją pomoc i obecność w życiu u osób poszukujących pracy i zmagających się z trudami codziennego życia. Za pomoc ludziom chorym i umierającym. Za dzieło tworzone przez Ojca Tadeusza, za dzieło prowadzone przez Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Dziękujemy Ci, święty Józefie.
Za posługę wszystkich księży biskupów, którzy tutaj w Kaliszu bronili życia.
Dziękujemy Ci, święty Józefie.
Za wiarę setek tysięcy ludzi, którzy łączą się z nami w dzisiejszej modlitwie i wołaniu do Boga w poszanowaniu życia i rodziny. Za wiarę pielgrzymów, którzy każdego dnia nawiedzają to miejsce i u Ciebie szukają wsparcia i pomocy. miesiąc temu modliliśmy się o szczęśliwą operację dla Sary ze Słupska, która miała operację i usunięcie guzu mózgu. Dziś dziękujemy za jej szczęśliwą operację i powrót do zdrowia.
Dziękujemy
za wiarę jej najbliższych, rodziców i rodziny, która o tę modlitwę prosiła.
Dziękujemy, święty.
Dziękujemy za posługę kapłanów, którzy tutaj przybywają z grupami, aby modlić się i łączyć we wspólnym wołaniu do Boga.
Dziękujemy Ci, święty
Józefie, za to, że w 1997 roku na tym miejscu stanął Piotr naszych czasów, Jan Paweł II.
Dziękujemy
Tobie, święty Józefie, za wiadomość, jaka obiegła cały świat o beatyfikacji Jana Pawła II.
Dziękujemy Ci, święty Józefie.
Niech nasze wspólne dziękczynienie, to wypowiedziane głośno i to przeniesione w naszych sercach, wyrazi się naszym wspólnym śpiewem.
Święty Józefie, dziękujemy Ci. Święty Józefie, dziękujemy Ci za to, że jesteś nieustannie z nami. Modlisz się za nami i darzysz łaskami. Za to, że jesteś nieustannie z nami i swą pomoc dajesz, gdy przyjdzie trudny czas. Święty Józefie, dziękujemy Ci. Święty Józefie Kaliński, dziękujemy, dziękujemy.
Dziękując Tobie, nasz wielki patronie i orędowniku, przychodzimy do Ciebie jak do kochanego Ojca, jak do Tego, w którego ręce chcemy złożyć to, co trudne, to, co przekracza nasze możliwości, to wszystko, z czym nie potrafimy sobie poradzić. Wierzymy i ufamy, że Ty zaniesiesz tę modlitwę do Boga, że wyprosisz dla nas wszystkich potrzebne łaski, a nade wszystko świętość życia, zbawienie, którego dawcą jest Bóg. W ufności, w pokorze, dziękując, ośmielamy się również Ciebie prosić, święty Józefie, powtarzając wspólnie słowa: prosimy Cię, święty Józefie. Święty Józefie, proszę, przemień serca i łaski, daj łaskę pracy dla Jakuba oraz proszę o zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie. Prosi Matka.
Przedstawienictwo świętego Józefa z modlitwą i mszą świętą dziękczynną do Boga w 20. rocznicę urodzin siostry Sancji Dudczak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Wielkopolskich z prośbą do świętego Józefa o Boże błogosławieństwo w posłudze zakonnej na misjach w Szwecji. Proszą rodzice i parafianie z księdzem proboszczem z Biadek.
Prosimy Cię, święty Józef,
o szczęśliwą operację dla Danuty.
Prosimy Cię, święty Józef.
Proszę Cię, święty Józefie, o opiekę nad firmą Rafała.
Prosimy Cię, święty Józefie, o zdrowie dla Anny, Leokadii, Mikołaja oraz o utrzymanie Anny w pracy.
Prosimy Cię, święty Józefie.
Święty Józefie, oddaję Tobie w opiekę Anię, Michała, Maksymiliana i proszę, abyś pokierował ich życiem aby umieli zbudować Boże rodziny.
Prosimy Cię, Święty Józef.
Święty Józefie, polecamy Tobie Annę z Krakowa. Prosimy o szczęśliwe rozwiązanie dla niej, o zdrowie, błogosławieństwo dla matki i dziecka wraz z rodziną. Prosi zatroskana rodzina z Muszyny.
Prosimy Cię, Święty Józef.
Prosimy Świętego Józefa w intencji Angeliki o szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla niej i dla jej dziecka.
Prosimy Cię, Święty Józef.
Podziękowanie za dotychczasową opiekę nad rodziną z Jastrzębia z prośbą o uwolnienie z nałogu alkoholowego syna Czarka.
Prosimy Cię, Święty Józef.
O łaskę zdrowia dla księdza prałata Stanisława Zdziecha z parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku.
Prosimy Cię, Święty Józef.
Święty Józefie, błagam, uproś dla syna Aleksandra i siostry Bożeny łaskę powrotu do Kościoła. Ukochany opiekunie świętej rodziny, patronie Kościoła, uproś łaskę rozwiązania sporów mojej parafii pod wezwaniem świętego Józefa.
Proszę wierni czciciele świętego Józefa z Norwegii.
Prosimy Cię, święty Józefie.
Święty Józefie, prosimy o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jurka z Warszawy, dla jego rodziców, dla jego babci. Prosimy także o Twoją opiekę dla Barbary i Eugeniusza z Wrocławia.
Prosimy Cię, święty Józef,
o rozeznanie woli Bożej dla Marka z Poznania, w intencji Iwony o przyjęcie z miłością i szczęśliwe urodzenie dziecka, w intencji rodzin Józefa i Waleriana, w intencji Krzysztofa i Katarzyny.
Święty Józefie, wspomóż swą cudowną opieką księdza Józefa w jego posłudze, aby zapanowała jedność w naszej parafii.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Święty Józefie, proszę, wyprosił Boga łaskę nawrócenia dla Barbary, Kazimierza, Jarosława. Prosimy Cię również o zdrowie dla Joli, która zmaga się z chorobą nowotworową.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Święty Józefie, prosimy Cię o szybki powrót do zdrowia Małgorzaty z Pogorzeli, która uległa wypadkowi. Prosimy Cię w intencji wszystkich chorych, Ewy, Mirosławy, pod Twoją opiekę, Święty Józefie, oddajemy chorą siostrę Mikołaję, Nazaretankę.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Święty Józefie, dziękując za dotychczasowe łaski, jakie wypraszasz u Boga dla nas, polecamy Tobie pielgrzymów i ich rodziny z Wrocławia i okolicznych parafii, o dary Ducha Świętego dla kapłanów z tych parafii i całej kurii wrocławskiej.
Prosimy Cię, Święty Józefie,
o rozwiązanie trudnych spraw rodziny Jana oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętego Józefa dla jego rodziny.
Prosimy Cię, Święty Józefie,
o zdrowie dla małej Ingi, która ma 1,5 roku i o wsparcie i siły dla jej rodziców w chorobie dziecka, prosi babcia z Ostrowa Wielkopolskiego.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Ukochany Święty Józefie, proszę, otocz księdza Józefa swoją opieką w jego posłudze. Dziękuję Ci, Święty Józefie, za cudowną łaskę pracy dla Aleksandra i proszę, miej go nadal w swojej opiece i jego pracodawcę.
Prosimy Cię, Święty Józef.
Nasz wielki patronie, dziękujemy Tobie za Twoje wstawiennictwo u Pana Boga w intencji dziecka Sary. Dziękujemy za Twoją opiekę w ciężkiej operacji guza mózgu. Prosimy o dalszą opiekę nad Sarą, całą rodziną ze Słupska. Prosimy również o opiekę nad Magdą, Martą, która oczekującą na dziecko. O szczęśliwe dla nich rozwiązanie prosi Twoja czcicielka.
Prosimy Cię, Święty Józef.
Święty Józefie, podporo rodzin, dziękując za opiekę i łaski dla Julki podczas zabiegu, Prosimy o zdrowie i dalszą opiekę dla niej. Święty Józefie, nadziejo chorych, proszę o zdrowie i siłę dla mojego męża Tomasza, prosi żona.
Prosimy Cię, Święty Józefie.
Te wypowiedziane, te ukryte, te, które kryją się w sercach osób łączących się z nami w modlitwie za pośrednictwem Radia Maryja, Radia Rodzina, Telewizji Trwam. Chcemy Tobie przedstawiać, nasz wielki patronie i orędowniku, i wołać do Ciebie w litanii. Kyrie eleison.
Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,
módl się za nami.
Święty Józefie,
módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida,
módl się za nami.
Światło Patriarchów,
módl się za nami.
Oblubieńcze Boga Rodzicy,
módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa,
módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny,
módl się za nami.
Józefie Najsprawiedliwszy,
módl się za nami.
Józefie Najczystszy,
módl się za nami.
Józefie Najroztropniejszy,
módl się za nami.
Józefie Najmężniejszy,
módl się za nami.
Józefie Najposłuszniejszy,
módl się za nami.
Józefie Najwierniejszy,
módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości,
módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,
módl się za nami.
Wzorze pracujących,
módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,
módl się za nami.
Opiekunie dziewic,
módl się za nami.
Podporo rodzin,
módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,
módl się za nami.
Nadziejo chorych,
módl się za nami.
Patronie umierających,
módl się za nami.
Po strachu duchów piekielnych,
módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego,
módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Ustanowił go Panem domu swego
i zarządza wszystkich możliwości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego.
Józefie świętym, prastarym Kaliszu, czuj nieba dronie, rodzin i nadzieją. Weź mnie za rękę i prowadź do nieba z boskim Jezusem i świętą Maryją. Święta rodzina, cudnym obrazie, poprowadź nas w lepsze czasy. Niech się odmieni oblicze Polski. Spraw to Józefie Kaliski. Józefie święty, prastary Kaliszu, czujny patronie rodzin i nadzieją. Weź mnie za rękę i prowadź do nieba z boskim Jezusem i świętą Maryją.
samego. Czasem bywa, a może się uda to naprawić. Będzie nam łatwiej rozmawiać. Może tak jest, że ten temat nie dochodzi łatwo do głosu. Bronimy życia od samego jego początku. Tyle się mówi dzisiaj w świecie o prawach człowieka. Ciągle jakby się próbowało coś jeszcze ulepszyć. Ale to nic nie znaczy dla tego, któremu odebrano prawo do życia właśnie na samym początku. Można też ulec pokusie, ona czasem gdzieś dochodzi też do głosu, że już tyle powiedziano na te tematy i o aborcji, i o in vitro, że może nie warto do tego wracać. A okazuje się, że pojawiają się zupełnie nowe sformułowania i metody działania i takie określenia, którym ulegamy i czasem niestety później jesteśmy w chórze tych, którzy popierają działania przeciwne życiu. Tak nie wolno. O tym, co dzisiaj jest przekłamaniem, wielkim kłamstwem w temacie in vitro, powie nam nasz dzisiejszy gość. Jest z nami pan profesor, doktor habilitowany Janusz Gadzinowski. Witamy serdecznie. Kilka słów przypomnienia. Profesor zwyczajny, związany z Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przez dwie kadencje był rektorem tej uczelni, a jedną prorektorem Akademii Medycznej. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki do spraw neonatologii województwa wielkopolskiego, także członek Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim. Wiele można by wymieniać jeszcze tych funkcji. I jeden z nielicznych w gronie naszych gości, który staje tutaj po raz drugi. Pan profesor był z nami w sierpniu 2004 roku. Prawie na samym początku, kiedy rozpoczynaliśmy te pierwszoczwartkowe spotkania. I ja przynajmniej pana profesora zapamiętałem jako wielkiego miłośnika cudu życia. Wtedy się pan profesor dzielił z nami tym wszystkim, co się dzieje na samym początku, kiedy to życie się poczyna. Mówił pan z taką niesamowitą precyzją, z próbą obrazowania tego, jakie procesy, jakie niezwykłe procesy wtedy funkcjonują. Gdyby pan zechciał nam troszeczkę z tego zachwytu nad cudem życia przypomnieć?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem naprawdę pod wrażeniem, kiedy widzę narodzone dziecko. Widziałem ich dziesiątki tysięcy. Za każdym razem przeżywam to samo. Zdumienie, zachwyt. A jeśli jeszcze pomyślimy, co działo się w łonie matki od momentu, kiedy to dziecko zostało poczęte. Po pierwsze, w momencie, kiedy połączy się plemnik z jajeczkiem, dochodzi do niezwykle doniosłego zjawiska, jakim jest połączenie się informacji genetycznej od matki i od ojca. Jeżeli nie mamy identycznego bliźniaka, to nikt nigdy nie miał, nie ma i nie będzie miał takiego samego kodu genetycznego jak inny człowiek. A nawet bliźnięta jednojajowe też różnią się nieco swoim kodem genetycznym. A oznacza to powstanie trudnego do wyobrażenia zbioru informacji, bo powstaje 3,1 gigabajta, prawie 3 miliardy i ponad 3 miliardy różnych informacji, które powodują, że dziecko w łonie matki rozwija się w taki, a nie inny sposób, że pojawia się życie, że funkcjonują poszczególne narządy. Obraz człowieka zostaje stworzony w momencie zapłodnienia. Biologiczna budowa oraz funkcjonowanie ciała człowieka aż do śmierci jest zawarta w dwóch nitkach kodu genetycznego, które gdybyśmy wyprostowali, mają 2 metry. Nie można by zobaczyć gołym okiem, bo to są milionowe części milimetra. zawartych, są w nich setki miliardów parnukleotydów, które pozwalają zakodować jak więcej niż w najbardziej skomplikowanym komputerze, w jaki sposób będzie powstało ciało człowieka w łonie matki. I to jest, jeśli patrzymy na piękne, ładne dziecko, na radość mamy, to trzeba pamiętać, jak niesamowicie skomplikowane procesy spowodowały powstanie tego małego ciała. W pewnych momentach aż 100 tysięcy komórek nerwowych mózgu powstaje w ciągu jednej minuty. Wyobraźmy sobie skalę tych działań dziejących się w wymiarze milionowych części milimetra.
Warto sobie to uświadomić i rozbudza to naszą wyobraźnię, ale ludzie intuicyjnie gdzieś do tego się odnoszą i w nich też jest pragnienie, by uczestniczyć w tym cudzie. To z woli Pana Boga człowiek może rzeczywiście w tym uczestniczyć, ale no właśnie, niektórzy małżonkowie napotykają na trudności w przekazywaniu życia. No i tutaj dochodzimy do różnych propozycji, rozwiązań, a dzisiaj konkretnie chcemy spojrzeć na metodę in vitro. No to jest znów taki przypadek, że mamy pewne techniczne określenie, które można przyjąć i przestać się zastanawiać, o co w tym chodzi. No i może w pewnym momencie nawet można polubić to określenie, tak jak słowo aborcja przestaje mieć taki dramatyczny kontekst, tak słowo in vitro. Naukowca, lekarza, profesora prosimy, by nam najkrócej, jak się da, powiedział, o co chodzi w tej metodzie in vitro.
In vitro jest jedną z metod wspomagania prokreacji, jedną, chociaż w utartym takich medialnych wypowiedziach określa się nią także, obejmuje się nią także inne metody wspomagania rozrodczości człowieka. Dwie są podstawowe. Jedna z nich to jest uzyskanie komórek jajowych z jajnika kobiety, wyprowadzenie ich drogą nakłucia poprzez pochwę jajnika i wyprowadzenie kilkunastu dojrzałych jajeczek i przeniesienie ich do probówek, do naczyń laboratoryjnych, gdzie są one w specjalny sposób, w specjalnych mediach, w specjalnych substancjach hodowane do momentu, kiedy uzyskany drogą masturbacji sperma mężczyzny, jak gdyby spreparowana odpowiednio, co naśladuje proces, którym podlega nasienie w drogach rodnych kobiety. Ta preparatyka doprowadza do tego, że ten plemnik przypomina tą postać, jaką znajduje się w bańce jajowodów w momencie, kiedy się jajeczko spotyka z plemnikiem. Jednym słowem, jest to klasyczne pojęcie metody in vitro, kiedy drogą hyperstymulacji w tej chwili, czyli przejęcia funkcji nad jajnikami, którą normalnie sprawuje mózg poprzez przysadkę mózgową, doprowadza się do tego, że wydziela się nie jedno czy wyjątkowo dwa jajeczka, tylko kilkanaście. Wszystkie są pobrane po to tak wiele, aby były do selekcji, do przekazania po zapłodnieniu, do przekazania do matki oraz do zamrożenia. Twierdzi się, że pobiera się około kilku do kilkunastu jajeczek, a zwykle do łona matki wprowadza się około dwóch w tej chwili, kiedyś częściej większą liczbę. Pozostała albo ginie, bo podlega selekcji i nie nadaje się do rozrodu, albo jest zamrażana do temperatury minus 195 stopni Celsjusza. Tak jak każda zamrażana tkanka, która zawiera wodę, wykształca kryształki, które rozrywają niektóre struktury żywego organizmu i doprowadzają do śmierci. Także w toku zamrażania i w toku rozmrażania później dochodzi do niszczenia zarodków. Według niektórych danych angielskich i danych ze Stanów, z wypowiedzi profesora Hilgersa, mniej więcej 95% embrionów ginie w tym procesie, a tylko 5% ma szansę zagnieżdżenia. Popatrzmy teraz na te zamrożone. Otóż, kiedy słucha się w telewizji wypowiedzi hierarchów Kościoła i człowiek patrzy się na to piękne dziecko urodzone drogą in vitro, to trudno zrozumieć, że to jest mikroaborcja i że można to potępiać. I temu wrażeniu podlegamy wszyscy, bo cóż jest piękniejszego niż dziecko i nagle to jest coś złego? Trudno to zrozumieć. Ale musimy z tego prostego rachunku zrozumieć, że na jedno dziecko przypada kilkanaście uśmierconych. Jest to straszliwy bilans, którego zwykle się nie bierze pod uwagę.
Jeszcze do tego dramatycznego bilansu powrócimy. Tu powiało chłodem. Może nawet w Kościele szokują nas tego typu sformułowania medyczne, takie zupełnie naturalne, takie, które próbujemy czasem zastąpić innymi określeniami, ale lekarz, naukowiec posługuje się takim właśnie językiem. Ale co z tego wynika, że jesteśmy w laboratorium medycznym, że tam ogromną rolę do spełnienia ma lekarz, że przekazywanie daru życia zostało wyprowadzone z kontekstu aktu małżeńskiego.
Tak, chcę zwrócić uwagę na fakt, że zamrożenie jajeczek doprowadza do wielu paradoksalnych następstw. Mianowicie musimy zdać sobie sprawę z tego, że część rodziców nawet później nie chce już dalszych ciąż i porzuca te zamrożone zarodki. Część osób nie stać zapłacenie za zamrożenie, ponieważ mrożenie zarodków kosztuje. W pierwszym roku, jak wynika z internetowo dostępnej informacji, 800 zł, potem 500 mniej, ale jak jeden z ojców takich zarodków powiedział, że ma ich 25 zamrożonych w ciekłym azocie, no to wyobraźmy sobie, o jakie kwoty chodzi. Kiedy rodzice odmawiają płacenia, wówczas twórcy metody vitro mówią, to proszę, wydamy to w termosie, tak? W termosie nie można zapewnić temperatury minus 195 stopni, czyli oczywiście oznacza to śmierć dzieci. Co więcej, jeżeli zostają i nie są opłacane, to na pewno w Stanach Zjednoczonych, jak mówią naukowcy, pobiera się już embriony do badań nad komórkami macierzystymi. Chcę przypomnieć, że komórki macierzyste jako kierunek badań i rozwoju być może będą błogosławieństwem dla człowieka i wielkim dobrodziejstwem medycyny. Niemniej jednak Kościół katolicki nie dopuszcza, aby komórki macierzyste były pobierane z embrionów. Mogą być uzyskane w inny sposób, na przykład z krwią powinną.
Opowiada pan straszne rzeczy. Właściwie musimy sobie uświadomić, że ten argument o zamrożeniu embrionów tak naprawdę jest fikcją, że ogromna część z tej liczby po prostu będzie uśmiercona. Ale my wyczuwamy, zresztą takim pana zaprosiliśmy, że pan jest przeciwko in vitro. Próbuję wejść w rolę tych, którzy nas słuchają, może tutaj, może gdzieś w domu, może mają słuchać i powiedzą sobie, no tak, wielki profesor może nie wie, że odkrywca metody in vitro dopiero co dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Jak to się dzieje? To ciąg dalszy chyba zamętu, prawda?
Oczywiście wiem o tej Nagrodzie Nobla. Twórcami in vitro byli dwaj lekarze, dr Edwards i dr Steptoe. Edwards dostał Nagrodę Nobla. Musimy zrozumieć, że z medycznego punktu widzenia, z naukowego punktu widzenia, rozpracował on, można powiedzieć, no, fakty naukowe dotyczące początku ciąży. Przeniósł techniki stosowane u zwierząt na człowieka. Stworzył laboratoria, które były w stanie zastąpić łono matki na okres 3-4 dni, bo to przecież nie jest ciąża cała w probówce, tylko pierwsze kilka dni. Jest to z punktu widzenia naukowego, laboratoryjnego, jakimś osiągnięciem, za którym go uhonorowano. Ja nie wiem, jaki jest skład Komitetu Noblowskiego, ale nie sądzę, żeby tam byli katolicy i nie sądzę, żeby brano tam pod uwagę aspekty etyczne takich działań. Wszyscy różnimy się głębią życia duchowego i religijnego. Pochodną tego są różnice w naszym światopoglądzie, moralności, etyce. To wszystko razem ma wpływ na kształtowanie prawa. Tak więc ludzie odmiennych religii, czy być może niewierzący, postrzegają te fakty w zupełnie inny sposób. I prawdopodobnie Komitet Noblowski no, tak na to patrzył. Myślę, że ważne też jest powiedzieć, że to, co jest technicznie możliwe, nie zawsze jest moralnie dopuszczalne. Mamy 10 przykazań, które zakazują wielu czynów. Technicznie możliwe jest zabicie człowieka. Możliwe jest okradzenie banku, tak? To jest technicznie możliwe. Czasami bardzo skomplikowane. Straszną rzeczą, przykładem są obozy koncentracyjne. Też wspaniała organizacja w zabijaniu ludzi. A przecież to jest moralnie i oczywisty sposób musi być moralnie złe i musi być w oczywisty sposób odrzucony.
Myślę, że tego powinniśmy się uchwycić. To, co technicznie możliwe, nie zawsze jest moralnie usprawiedliwione i nie można do tego się odnosić. Wracamy do tego, co dzieje się w metodzie in vitro. Pan profesor miał taki moment w swoim życiu, kiedy mógł założyć taką klinikę in vitro. No pewnie byśmy się tu nie spotkali, może z powodu stanu posiadania pan by nie chciał z nami nawet rozmawiać, panie profesorze, ale wtedy pan był tym zainteresowany i w pewnym momencie wyraźnie powiedział pan nie, tego robić nie można. Co spowodowało taki największy w pana wtedy decydowaniu przełom?
W połowie lat 90. przebywałem w Stanach Zjednoczonych i zaproszono mnie na taki business breakfast, czyli takie spotkanie robocze przy śniadaniu na polu golfowym. Taka prowadząc była bardzo ładne okoliczności tego spotkania. I ludzie, którzy prowadzili spółki in vitro w Stanach Zjednoczonych, chcieli rozwinąć to w Polsce. Naturalnie perspektywa dużych dochodów i teoretycznie wydawało się, że służy to ludzkości, ponieważ sprowadza na świat nowych ludzi, była kusząca, ale jak zorientowałem się, co się za tym kryje, że bilans śmierci jest tak ogromny i że ta proporcja jest przerażająca i że w ogóle dochodzi do tego. Poza tym zapoznałem się też z teologicznymi zakazami Kościoła katolickiego i naturalną konsekwencją było odrzucenie tej propozycji.
W rozmowie wcześniejszej wiem, że takim wyjątkowym momentem było to, co nazywamy redukcją płodów, bo mówiliśmy o zamrożeniu, o tym, że te embriony są skazane na śmierć, to wiemy. Proszę nam powiedzieć o tej redukcji płodów, bo o tym bardzo mało się mówi.
Tak, mało się na ten temat mówi, jakkolwiek pisze się na ten temat. W następstwie zapłodnienia in vitro, aby uzyskać większy sukces, wprowadzanych jest do macicy więcej zarodków. Czasami 3-5, słyszymy o siedmioraczkach w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że proponowano im redukcję tych dzieci w łonie matki jeszcze w fazie zarodka, a nawet jeszcze w fazie płodu. Są publikacje, jedną, którą w tej chwili pamiętam, gdzie mówi się redukcja, czyli zabija się dziecko w łonie matki, jedno z kilku płodów, które jest w jej łonie, po to, aby zwiększyć szansę przeżycia pozostałych. Rzadko kiedy ciąża wielopłodowa kończy się o czasie, przeważnie kończy się przedwcześnie. Im więcej płodów, tym większe ryzyko, że będzie to bardzo przedwcześnie. Stąd w intencji tych osób, które wykonują, to jest, aby zabić jedno z tych dzieci po to, żeby zwiększyć szansę biologicznego przeżycia pozostałych. No, przerażający jest opis jednego z tych eksperymentów, którego można zacytować, bo to jest publicznie dostępne, gdzie wzięto do badań około 700 ciąż, z czego około ponad 350 to były po zapłodnieniu in vitro i zabijano jeden z płodów. Opis, jaki zabijano, tam jest bardzo dokładny. Mianowicie wbijano igłę z chlorkiem potasu do serca. To jest trucizna, która zatrzymuje czynność serca i dziecko umiera. Potem jeszcze obserwowano go chyba tam 2 godziny, żeby być pewnym, że to dziecko zginęło. Jest bardzo dokładna instrukcja, któreś dzieci trzeba zabić. No więc zabić trzeba przede wszystkim najmniejsze. Jeśli się widzi wady, to z wadami. Jeżeli jest ciąża jednoowodniowa, to wówczas to, a dopiero jak już nie można zidentyfikować tych trzech, to tego najbliższego, który trafi pod igłę.
No, dla katolików
opis tego wszystkiego jest po prostu przerażający, makabryczny i tragiczny.
Czasowo to jest na jakim poziomie rozwoju?
Więc w tej pracy mówiono o dzieciach między 10 a 14 tygodniem ciąży. Ja miałem okazję słuchać profesora Schenkera z Izraela, i który mówił w ogóle z zupełną swobodą i bez żadnego zahamowania o tym, że dzieje się to jeszcze później. Z badań programu Mozaik Unii Europejskiej wiadomo, że dzieci z wadami, między innymi te, które są poczęte z in vitro, zabijane są jeszcze do 20 któregoś tygodnia ciąży, a więc nie mówimy o zabijaniu zarodku, tylko mówimy o zabijaniu płodów. Nawiasem mówiąc, chcę też powiedzieć, że w różnych religiach różnie się przypisuje status człowieka. Religia katolicka wyraźnie mówi, że człowiek rozpoczyna się w momencie zapłodnienia. O ile wiem, pogląd ten podzielany jest przez Kościół prawosławny. Natomiast religia żydowska mówi, że człowieczeństwo objawia się w momencie, kiedy dziecko puszcza łono matki, a nawet rabini interpretują, że jest to w 13 dniu po urodzeniu w ciąży donoszonej, kilkunasty dzień w ciąży niedonoszonej. Czyli chcę powiedzieć, że być może to powoduje też różnice wśród tych wykładowców, którzy po prostu nie dostrzegają w dziecku łonie matki człowieka.
Ale my mamy przed sobą lekarza i pan jest przekonany, że nie ma innego momentu, który można by wyznaczyć jako początek bycia człowiekiem, jak tylko ten pierwszy moment poczęcia.
Wracam już do fragmentów swojej wypowiedzi wcześniejszych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że najbardziej doniosłym biologicznym faktem jest połączenie się kodu genetycznego mamy i taty. To jest poza jakąkolwiek dyskusją. Potem mamy kontinuum fantastycznie skomplikowanych procesów, ale w zasadzie jest to ciągłość rozwoju tego samego człowieka. Chcę podkreślić z całą dobitnością, że jeżeli tak jest, to człowiek istnieje w różnych fazach rozwoju. W fazie zygoty, w fazie moruli, w fazie blastocysty, w fazie zarodka, w fazie płodu i potem jako dziecko, jako człowiek dorosły i jako człowiek w wieku podeszłym. To są różne fazy życia tego samego człowieka. Nie ma dowodów biologicznych, że człowiek istnieje w jakiejś że to istnienie ma jakąś fazę przedludzką i ludzką. Jedyny jest fakt powstania życia w momencie zapłodnienia i połączenia się kodu genetycznego matki i ojca.
Panie profesorze, jeśli ze słowem aborcja bezpośrednio kojarzymy śmierć, zabijanie, tak ze słowem określeniem in vitro, no właśnie próbuje się przeforsować taki stan rzeczy, żeby ludziom kojarzyło się życie. Z tego, co do tej pory już pan profesor powiedział, czujemy, że jeśli życie, to w kontekście no wielości śmierci, niezwykła liczba ludzkich istnień, ludzi, którzy giną.
Ja może zacznę od tego, że mass media kreują in vitro jako wielką szczęśliwość. Nie mówią, oczywiście to jest błogosławieństwo i szczęście dla prawie 80% ludzi, ale zawsze, nawet za tym 80%, kryją się śmierci i rodzeństwa. Proszę sobie wyobrazić, że może by to być 1 na 19 lub 1,6 na 1,10. Niemniej jednak zawsze więcej ginie niż przeżywa.
Mnie cały czas jakoś chodzi po głowie to, co pan profesor powiedział o tej eliminacji, o tym zabijaniu płodów tak daleko w rozwiniętej już ciąży. I mówi się dzisiaj tyle o złym wpływie przemocy w domu. Dom ma jakąś, powiedzmy, powierzchnię dużą, jest może kilka pokoi. Kiedy jest przemoc w domu, ona negatywnie wpływa na dzieci. To wiemy i trzeba o tym dużo mówić. Dlaczego się nie mówi o tym, co się dzieje w tym maleńkim pokoiku, jakim jest łono kobiety, kiedy zabija się rodzeństwo tego jednego, które ma pozostać?
Ja myślę, że to przede wszystkim in vitro jest wielkim biznesem. Tylko w Anglii szacuje się rynek in vitro na 500 miliardów funtów. Ja chciałem, żeby powiedziałem 500 miliardów, doczytałem się, to jest 500 miliardów. To są wielkie pieniądze.
Za te pieniądze można kupić
za
każdego.
Za te pieniądze można kupić lobbystów, można przekonać polityków, można przekonać mass media. No, jest to trochę walka z Goliatem, ale jeszcze będę mówił, mam nadzieję, że ksiądz będzie o tym pytał, o naprotechnologii, o nowoczesnym podejściu zgodnego z nauczaniem Kościoła, bardzo skutecznym sposobie. I tak mi się tak powiedziałem już o Goliacie, to mi się skojarzyło, że ta nowa metoda jest trochę jak Dawid. Ale Dawid kiedyś wygrał. Także mam nadzieję, że tak się stanie. Wrócimy do tego.
Idźmy dalej, może już tylko tak sygnalizując, bo to zabijanie jest straszne, natomiast trzeba też powiedzieć o wielu komplikacjach, problemach. Metoda in vitro niesie ze sobą wielką szkodliwość, a czasem śmiertelne zagrożenie dla kobiety.
Tak. Przede wszystkim nawet twórcy in vitro na stronach internetowych, wykonawcy in vitro, mówią, że u 1-2% kobiet poddanych hiperstymulacji jajników, a więc temu przejęciu w sposób hormonalny władzy nad jajnikami, a odebranie jej mózgowi, 1-2% rozwija tak zwany zespół hiperstymulacji jajników. Jest to sytuacja, w którym uszkodzone są naczynia krwionośne i przedostaje przez nich się taki bogaty w białko płyn z otrzewnej oraz z jajników. Powoduje to powiększenie obwodu brzucha, wzdęcie, wzrost masy ciała, powoduje, że ma się nudności, wymioty, ostatecznie dochodzi do zaburzeń krzepliwości krwi, duszności, obrzęku płuc i ostatecznie wielonarządowych uszkodzeń i jest to sytuacja, która może doprowadzić do śmierci i ileś kobiet z tego powodu umiera na świecie. Istnieje też niewątpliwy wzrost ryzyka ciąży mnogiej, która jest naturalna w jakimś małym odsetku, a nienaturalnie duża po zapłodnieniach in vitro i jest też zwiększone ryzyko, dwukrotnie częstsze ryzyko poronień oraz współistnienia ciąży, kiedy jedno z dzieci jest w macicy, a jedno poza macicą. Jest także po hiperstymulacji większe ryzyko, zwłaszcza po kilkukrotnych hiperstymulacjach jajników dla uzyskania większej ilości komórek jajowych, zwiększone ryzyko raka piersi i raka jajników.
Ogromnie dużo niebezpieczeństw, tak, to mówimy o zagrożeniach dla zdrowia i życia kobiety. Pan profesor, jako kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii, spotyka się z dziećmi i rodzicami, dzieci, które poczęły się w wyniku in vitro, oczywiście między innymi. I tam się zauważa bardzo też różnorakie komplikacje. Mówi się o zwiększonej liczbie wad wrodzonych, zwiększonej zachorowalności, także o wczesnej śmiertelności. Proszę dwa słowa o tym.
Tak, jako neonatolog zostałem głównie sprowokowany apelem naukowców, który był skierowany do Sejmu, żeby do Marszałka Senatu i Sejmu, żeby zaprotestować, ponieważ ja widzę oraz czytam w piśmiennictwie fachowym na temat złych następstw dla dzieci, większego ryzyka dla zdrowia i życia dzieci. Po pierwsze, sam wzrost ciąży mnogich powoduje, że dzieci rodzą się częściej przedwcześnie i z małą masą ciała. I jak w naturalny sposób ciąża bliźniacza występuje gdzieś mniej więcej raz na 100 ciąż, tak w ciąży po zapłodnieniach in vitro, przynajmniej w początkowych fazach, była ciąża mnoga 1 na 4 takie ciąży i powodowało to zwiększoną liczbę komplikacji ciąży, jak już powiedziałem, ale także zwiększone częstotliwość występowania wcześniactwa. Jeżeli jest kilka płodów w łonie matki, jest częstsze zjawisko tak zwanego występowania przetoczeń krwi między płodami i często śmiertelne dla dzieci oraz jeżeli są to bliźnięta, to nie wiadomo dlaczego, bo w naturze to nie występuje, ale po in vitro częściej, że jedno z bliźniąt w naturalny sposób umiera, być może jest jakoś uszkodzone i spekuluje się, twierdzi się, że być może produkty rozpadu tego ciała, tego płodu są szkodliwe dla mózgu drugiego, stąd się twierdzi, że jest więcej porażeń mózgowych dziecięcych po zapłodnieniach in vitro. Są częstsze wady wrodzone. Jedni twierdzą, że o 40-50%, jest to napisane w jednym z najbardziej znanym żurnalu świata, jak jest New England Journal of Medicine, ale inni mówią, że to jest 2-3-krotnie więcej, więc śmiertelność okołoporodowa jest dużo częstsza. Wady wrodzone występują 2-4-krotnie częściej. Częściej jeszcze w sytuacjach, kiedy jest ciąża mnoga. Wady cewy nerwowej, a więc mózgu i rdzenia przedłużonego występują w następującej częstotliwości. Bezmózgowie 12-13 razy częściej, przepuklina oponowo-rdzeniowa, kiedy brakuje skóry i części kostnych kręgosłupa 2,5 razy częściej, wodogłowie prawie 6 razy częściej, wady przewodu pokarmowego jak zarośnięcie przełyku 4 razy częściej, zarośnięcie odbytu 2,5 razy częściej. Są to fakty opublikowane w najbardziej znanych czasopismach świata. Ja tego nie zbierałem, tylko znalazłem po prostu dane w publikacjach medycznych.
To należałoby wiedzieć, zanim komuś się proponuje korzystanie z takiej metody. Zupełnie osobną grupą trudności są te związane z kryzysem tożsamości. Dzisiaj wielu ludzi, którzy są urodzeni w wyniku in vitro, a żyją, są jako dorośli postawieni przed takim dramatem. Kim ja jestem? Skąd się wziąłem? Gdzie jest mój ojciec? Gdzie jest moje rodzeństwo, prawda?
Tak, może jeszcze dodam tylko do poprzedniej wypowiedzi, że nowymi elementami jest to, że dochodzi do aktywowanego zaburzenia piętnowania rodzicielskiego. Otóż okazuje się według nowych badań genetycznych, że tak jak się rodzimy z jakimś kodem genetycznym, to on podlega jeszcze, kiedy dziecko powstaje w łonie matki, DNA kodu genetycznego podlega metylacji. To jest jak gdyby geny od matki czy od ojca pamiętają swoje pochodzenie, czy są pochodzenia matczynego czy ojcowskiego. Zawsze występowały pewne problemy z tym i odchylenia, ale po zapłodnieniach in vitro są one znacząco częstsze i jest to jeszcze jeden z tych elementów, chciałem podkreślić, ale jeszcze to, że genetycy twierdzą, że w następstwie różnych uszkodzeń chromosomów, czyli elementów, które niosą informację genetyczną, możemy się obawiać, że zostanie zmieniony genom człowieka i co będzie narastało w następnych generacjach. Prawdopodobnie od trzeciej generacji nie dożyjemy tego, ale to się może wydarzyć, że w sposób trwały będzie uszkodzony kod genetyczny człowieka, ponieważ tych ludzi są miliony. Wyobraźmy sobie, że mogą się spotkać teoretycznie brat i siostra, nie wiedząc o tym, bo są z in vitro i nie znają tych faktów i może dojść do związków kazirodczych. Zamrożone dzieci mogą w zasadzie być zamrożone w nieskończoność, więc czy dzieci tych rodziców, które zamroziły swoje dzieci, będą za nie płacić, czy wnuczkowie, czy kiedyś prawnuczek stanie w obliczu, że zamrożona jest jego prababcia i co ma z tym być robione. Także dochodzi do niesamowitej liczby paradoksów.
No, trudno sobie
ludzie,
to wyobrazić.
Ludzie są tego świadomi. I tak. Na przykład są świadomi tego, że ich bracia i siostry są zamrożeni, że jeśli to było jajo innej matki czy plemniki innego ojca, to chcą zobaczyć swoje rodzeństwo i to jest naturalne pragnienie. I ci ludzie poczęci in vitro chcą poszukać swojego rodzeństwa, chcą poszukać swoich biologicznych rodziców i to jest też potrzeba serca tych ludzi, chcą to po prostu wiedzieć.
Czytałem niedawno o człowieku w Stanach Zjednoczonych, który staje rano przed lustrem, patrzy w to lustro kilka godzin, a później wychodzi na ulicę i szuka swojego rodzeństwa. No, te problemy będą pewnie się pojawiały. Należy o tym pamiętać.
Zapomnienie in vitro jest bardzo traumatyzujące dla rodziców, jest bardzo psychicznie obciążające. To jest taki zwierzęcy proces. Kobiety mówią, czułam się jak zwierzę, czułam się jak krowa. Ojcowie, którzy muszą poddać się masturbacji niemal w publicznym miejscu, w kabinach wypełnionych pismami pornograficznymi, pamiętają to bardzo długo. To jest bardzo trudne do wymazania z pamięci, więc te przeżycia psychiczne pozostają w ludziach. Jeżeli się urodzi dziecko, to radość z jego posiadania jak gdyby zaciera to. I rodzice mówią, no tak, było strasznie, ale mamy dziecko. Natomiast gorzej jest z rodzicami, którzy próbowali, a którym się nie udało i którzy to rozgoryczenie noszą w sobie.
Wiele tych spraw, o których może należałoby powiedzieć bardziej wnikliwie, panie profesorze, wiemy dobrze, że wiele par małżeńskich napotyka na te trudności. Co im powiedzieć? Czy możemy wskazać jakąś metodę, co do której moglibyśmy powiedzieć tak, to tędy droga?
Przede wszystkim chcę państwu uświadomić, że metoda in vitro nie jest leczeniem. To jest ominięcie leczenia i pójście takim skrótem, po prostu dążenie do zapłodnienia, zewnątrzustrojowego wprowadzić i sprawa jest załatwiona. Nie leczy niepłodności. To jest pierwsza ważna
rodzaj
sprawa.
Rodzaj nabycia dziecka.
Tak. Natomiast na szczęście od niedawna rozwija się metoda, która się nazywa naprotechnologią, w skrócie NAPRO. Jest to metoda, która zwraca bardzo uwagę na miłość między małżonkami, na zachowanie godności małżeńskiej, na intymność erotycznego życia małżonków, a przede wszystkim, co dla nas jako katolików jest najważniejsze, zachowuje zasady, które Kościół katolicki wyznaczył, jeśli chodzi o sposoby rozmnażania się ludzi.
Lekarz, praktyk, naukowiec, profesor mówi, bo często słyszymy, kiedy się pojawia hasło naprotechnologia, to nie medyczne, to nie naukowe, to ciemnogród, ktoś ostatnio nawet tak powiedział, a wprost przeciwnie. Nie mamy czasu, żeby więcej na ten temat powiedzieć, jeszcze pewnie kiedyś wrócimy. Stanęliśmy z pytaniem, dlaczego pan profesor jest przeciw in vitro? Najkrócej, w dwóch zdaniach. Dlaczego?
Ja myślę, że to, co już mówiłem, bilans śmierci jest straszliwy w stosunku do życia i jest to niezgodne z podstawowymi zasadami Kościoła katolickiego, więc jako katolik jestem temu przeciwny. Jako lekarz widzę patologię ciąży, widzę częściej wady wrodzone, widzę nieszczęścia, widzę groby także. Poza tymi, którzy spodziewali się dzieci. Czasami umiera trójka z trójki narodzonych dzieci. Zdarzało się to w klinice, którą prowadzę. W tej chwili mamy dziecko z wadami matki, która przyjęła komórkę jajową innej kobiety. Więc widzę te nieszczęścia. Rozmawiam z tymi ludźmi. Tak? Naturalnie trzeba to widzieć w odpowiedniej proporcji, ponieważ jest wielu szczęśliwych ludzi, którzy się cieszą ze swojego dziecka i wszystko jest w porządku. Ale nie usprawiedliwia to niegodnych metod i metod, które są zgodnie z nauczaniem Kościoła po prostu grzechem.
Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że ta metoda jest niegodziwa. Jeszcze będziemy się odwoływali do innych określeń. Profesor doktor habilitowany Janusz Gadzinowski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. O tym po prostu mało się mówi. I trzeba może po tym spotkaniu albo w wyniku poszukiwania pod wpływem tego spotkania kolejnych ważnych informacji może czas przestać kojarzyć in vitro z życiem, bo jeśli się pojawia, to jest ogarnięte dramatem śmierci, który jest tak dużo, że aż trudno sobie to wyobrazić. Módlmy się o poszanowanie prawa do życia każdego człowieka. Stajemy na progu Eucharystii, której przewodniczy biskup kaliski Stanisław Napierała.
Rodzino z Nazaretu, broni naszych rodzin, broni. Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami.
I z duchem twoim.
Rodzina. Rodzina w trudnej sytuacji w naszej ojczyźnie. I życie człowieka poczętego, nienarodzonego. Oto intencje, w których sprawuje tę mszę świętą. 14 lat minie w czerwcu, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II tu w Kaliszu zawierzył te wielkie dwie sprawy świętemu Józefowi. Rodzinę i życie człowieka. We wszystkich etapach jego istnienia i rozwoju. My, idąc śladami Ojca Świętego Jana Pawła II, wzywamy orędownictwa świętego Józefa w tych intencjach. Do tych dwóch wielkich intencji dołączam wszystkie szczegółowe, które przenieśliście tu, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, które do sanktuarium świętego Józefa zostały przesłane i które teraz wy, bracia i siostry, z nami duchowo złączeni poprzez telewizję i radio składacie tu na ołtarz. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszego błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: przerażony jestem i drżę. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Oto Słowo Boże.
W swojej świątyni łaskę okazałeś. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. O święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Góra Syjon, kres północy, jest miastem wielkiego króla. Bóg w jego zamkach okazał się twierdzą obronną. Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki. Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Alleluja, alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Panie.
Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie, obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie.
Księże biskupie Teofilu, bracia kapłani, księże prałacie Jacku, pasterzu parafii i kustoszu sanktuarium świętego Józefa, ojcze Dariuszu, reprezentujący ojca Tadeusza, dyrektora Radia Maryja, razem z towarzyszącymi ci osobami, technikami telewizji Trwam i Radia Maryja, księża koncelebransi, szanowny panie profesorze, nasz prelegencie, wspólnoto seminarium duchownego, siostry, osoby konsekrowane, drodzy pielgrzymi, bracia i siostry, drodzy słuchacze radia i telewidzowie, bardzo serdecznie wszystkich was pozdrawiam. Witajcie! Wczoraj w święto ofiarowania pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej, liturgia słowa mówiła o Maryi i Józefie, którzy w 40 dni po narodzeniu Jezusa przynieśli go do świątyni jerozolimskiej, aby go przedstawić Panu. Wtedy Symeon, człowiek prawy i pobożny, oświecony przez Ducha Świętego, ujrzał w dziecięciu Mesjasza Pańskiego, światło na oświecenie pogan i chwałę Izraela. Ujrzał i rozradował się. W przeciwieństwie do Symeona, król Herod na wieść o narodzeniu Jezusa przeraził się. Powodowany chorobliwą podejrzliwością uznał go za zagrożenie dla swego tronu i postanowił go zgładzić. Zestawienie Symeona i Heroda pokazuje dwie różne postawy wobec Bożego Dziecięcia. Pozwala też zauważyć, że Syn Boży, stając się dzieckiem, objawił w dziecku człowieka. Wszedł w sytuację dziecka zagrożonego w życiu ze strony złych ludzi, Herodów. Każde dziecko, tak jak Jezus, jest człowiekiem od początku swego istnienia, od poczęcia. Dziecko ma prawo do życia, nie z czyjegoś dekretu i nadania, lecz z faktu, że jest człowiekiem. Aborcja i in vitro, które zagrażają dziecku. W pierwszym etapie jego istnienia są przedmiotem naszej refleksji tu w sanktuarium świętego Józefa. O in vitro, co dopiero mówił pan profesor Janusz Gadzinowski. Ja natomiast chciałbym zatrzymać uwagę waszą, bracia i siostry, na aborcji. O tej aborcji już tyle razy słyszeliśmy, ale są pewne aspekty, na które zwraca się mało uwagę, a one są bardzo ważne. Czym różni się dziś prawo do życia poczętego dziecka od prawa do życia innych ludzi? Na podstawie obserwacji i doświadczenia można by powiedzieć, że prawo do życia przysługujące ludziom jest dziś uznawane i chronione. Natomiast prawo do życia dzieci nienarodzonych, zwłaszcza niechcianych, jest w większości współczesnych państw i społeczności ustawowo łamane. Pozwala w formie tak zwanej aborcji odbierać życie dzieciom poczętym, niechcianym i stwarza warunki do wykonywania na nich warunków śmierci. Tych zaś, którzy odważają się stanąć w obronie dzieci, surowo osądza się i piętnuje. Czyż nie jest to dyskryminacja? W naszych czasach? Czyż nie jest to także relatywizowanie samego prawa do życia w odniesieniu do każdego człowieka, do każdego z nas? Wyraziła to dobitnie błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, której słowa cytował tu w Kaliszu ojciec święty Jan Paweł II. Mówiła błogosławiona Teresa z Kalkuty: jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy wzajemnie się nie pozabijali? To jest konsekwencja tego relatywizowania prawa do życia poprzez odbieranie życia człowiekowi poczętemu, nienarodzonemu. Współczesne parlamenty uchwalają bezprawnie aborcje. Rozmaite zaś ośrodki i media zawzięcie ją propagują jako rzekomą drogę do rozwiązywania trudnych i złożonych problemów. Zwolennicy aborcji posługują się argumentami nieprawdziwymi i bałamutnymi. Przede wszystkim grzeszą jednostronnością. Na tę jednostronność pragnę zwrócić szczególną uwagę. Jednostronność. Polega ona na tym, że mówi się tylko o problemach kobiety matki, ewentualnie jeszcze ludzi z nią związanych. Natomiast całkowicie pomija się prawo do życia poczętego dziecka, tak jakby go nie było. To wielki błąd i niegodziwość. Dziecko poczęte jest człowiekiem i ma prawo do życia na równi z innymi ludźmi. Poniekąd jemu bardziej niż innym to prawo przysługuje, ponieważ ono nie prosiło się na świat. W poszukiwaniu zatem rozwiązania problemów powstałych z racji poczęcia dziecka trzeba uwzględnić równocześnie i matkę, i dziecko. Rozwiązywanie problemów kobiety matki poprzez skazanie na śmierć jej dziecka nie ma żadnego uzasadnienia. Jest zbrodnią na człowieku niewinnym i bezbronnym. A mają w tej zbrodni udział wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób do aborcji się przyczyniają. Czy ją uchwalają, czy ją wykonują. Należy zawsze widzieć razem, jednocześnie kobietę, matkę i dziecko w niej poczęte, jej dziecko. To jest droga właściwa do rozwiązywania problemów. Razem matka i dziecko. To jest mądrość, którą kierują się domy ochrony poczętego życia. Prowadzi je większość diecezji w Polsce. Niedawno przebywałem w jednym z takich domów. Było ze mną wielu innych ludzi. Patrzyliśmy na kobiety, matki i będące razem z nimi dzieci, ich dzieci. Jedne dzieci były w wózeczkach, inne na rękach matek, jeszcze inne próbowały pierwszych kroków. Były też dzieci nieurodzone, żyjące pod sercem matek. Był to widok, który poruszał do głębi wszystkich. Mieliśmy świadomość, że dzieci, na które patrzyliśmy, nie były chciane, kiedy się poczęły. Piewcy pseudopostępu doradzali i robili wszystko, aby je poddać aborcji. Patrzyliśmy w oczy tych maluchów, pełne blasku promieniającego z nich życia. Oczy piękne, duże, z których wydobywała się radość i rozbrajające zawierzenie nam dorosłym. Patrzyliśmy też na ich matki. Młode dziewczęta, a już wielce poważne. Można było się domyślać, ile przeszły. Ostatecznie udało im się uniknąć dobrodziejstw propagatorów pseudonowoczesności. Ocaliły siebie i swoje dzieci ocaliły. Żyją wolne od koszmaru aborcji. O, szkoda, że tam nie było telewizji publicznej. A byłoby co pokazać, a byłoby co oglądać w kraju. Skromny był ten dom ochrony poczętego życia. Ubożuchne w nim warunki. Daleko mu do standardów nowoczesnych gabinetów, w których dokonuje się aborcji. Jest jednak różnica, nie w standardzie, lecz w tym, że w ubożuchnym domu rodzi się życie, człowiek. A w wyposażonym bogato gabinecie życie się zabija. Przyszłość należy do ubogich domów ochrony poczętego życia, a nie do nowoczesnych gabinetów aborcji, bo przyszłość należy do życia, a nie do śmierci. Dom, który odwiedziłem, stawia sobie dwa cele. Ochronę poczętego życia oraz ochronę macierzyństwa. Te dwa cele są nierozłączne. Aborcja bowiem, zabijając poczęte dziecko, tym samym zabija macierzyństwo jego matki. Macierzyństwo zaczyna się z chwilą poczęcia dziecka. Wtedy pojawia się niezwykła relacja między kobietą i dzieckiem. Przenika ona cały organizm kobiety. Przenika całe jej człowieczeństwo. Macierzyństwo najpełniej wyraża kobietę. Spełnia ją. Toteż aborcja, zadając śmierć dziecku, uderza wyjątkowo głęboko i boleśnie w kobietę. Opowiadania o rzekomych dobrodziejstwach aborcji, o których roi się w mediach, zwłaszcza w internecie, między bajki niech włożą. Nie dobrodziejstwa bowiem, lecz wyrafinowane, obłudne kłamstwa zawierają. Wyrafinowane tym bardziej, bo ukrywające się pod anonimowością. Tak modną dziś anonimowością, która nie pozwala dotrzeć do prawdziwych autorów i im przypatrzeć się. Na szczęście jest sposób, który umożliwia odkrycie przemycanych w nich kłamstw. Tym sposobem jest konfrontacja owych dobrodziejstw, w cudzysłowie, aborcji z doświadczeniem kobiet, które jej się poddały. Doświadczenie, a nie anonimowe opowiadania w internecie, mówi prawdę. Doświadczenie pokazuje, co przeżywają kobiety po aborcji. Dopiero wtedy otwierają im się oczy i czują ciężar swojego problemu, z którym zostają pozostawione sobie samym na resztę życia. Nawet jeśli po aborcji urodzą dziecko, to nie pozbywają się problemu. Poranienie, jakiego doznały w nich, jest niezatarte. A urodzone dziecko przypomina to starsze, wcześniejsze, nieurodzone, zabite. Zostawmy resztę w milczeniu. Zbyt jest bolesna. Dziś, w dobie ogromnych możliwości ekonomiczno-cywilizacyjnych, aborcja jest straszną krzywdą i niesprawiedliwością, jaką wyrządza się kobiecie matce, jaką wyrządzają państwa i społeczeństwa, zwłaszcza te najbogatsze państwa. Zamiast uchwalać aborcję oraz zachęcać do niej, państwa powinny przychodzić kobiecie matce z pomocą. W rozwiązywaniu jej problemów. Pomóc, a nie krzywdzić. I to jeszcze tak obłudnie. Pomóc, stwarzając odpowiednie warunki do tego, by mogła urodzić dziecko. Pomóc. Aborcja oraz konsekwencje, jakie pozostawia ona w życiu kobiety, nie są pomocą, ale krzywdą, są niesprawiedliwością. Aborcja hańbi współczesne państwa i społeczeństwa. Aborcja bowiem dokonywana nawet w najbardziej luksusowych gabinetach pozostanie zawsze zbrodnią, ohydną zbrodnią. Dzięki współczesnej technice można rejestrować to, co dokonuje się w czasie aborcji. Do głębi wstrząsają fotografie pokazujące rozszarpane, zakrwawione ciałka. Nawet sami piewcy aborcji nie mogą znieść tego widoku. Niestety, fotografie mówią prawdę. Tak jest, jak na fotografiach. One krzyczą. Stop dla barbarzyństwa aborcji. Bracia i siostry, Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Mówi Ewangelia tej liturgii. Poszli i pełnili misję, którą rozpoczął Jezus, mówiąc: czas się wypełnił i przybliżyło się Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelię. Jezus jest życiem i życiem jest Jego Ewangelia. On przyszedł, aby ludzie mieli życie. Wszyscy ludzie, od poczęcia do naturalnej śmierci, aby mieli życie ludzkie i Boże życie. Jezusowi trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć Jego Ewangelii życia. Trzeba wierzyć, że trudne problemy rozwiązuje się nie przez aborcje i wojny, lecz przez promowanie życia i służbę życiu. Daleko od tego jest współczesna cywilizacja wielu państw i społeczeństw. Wyraźnie zeszła z drogi życia na drogę śmierci. Co robić? Jest wyjście? Jest. Jakie? Trzeba się nawrócić. Czas się wypełnił. Przybliżyło się Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Trzeba się nawrócić. Trzeba dokonać gruntownej przemiany w myśleniu i w postępowaniu. Zawsze można rozpocząć na nowo. Zawsze można na nowo się narodzić. Zawsze można zmartwychwstać ze śmierci do życia. Tak uczy Jezusowa Ewangelia. Ewangelia życia. Amen. Oddaję cześć świętemu Józefowi. Zanieśmy za jego wstawiennictwem nasze prośby i błagania do Boga Ojca.
Módlmy się za naszego papieża Benedykta XVI, aby wsparty modlitwami całego Kościoła, w mocy Ducha Świętego niestrudzenie przypominał całemu światu prawdę o Bogu Stwórcy i Zbawicielu. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za pasterza diecezji galickiej, księdza biskupa Stanisława, który w tym roku obchodzi złoty jubileusz święceń kapłańskich. Módlmy się za jego biskupa pomocniczego Teofila. Niech święty Józef wyprasza dla nich potrzebne łaski, otacza swoją opieką, dodaje sił do mężnego stawania w obronie poczętego życia i głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, Polskę, i za tych, którzy sprawują w niej władzę. Prośmy o łaskę Ducha Świętego dla sumień wszystkich parlamentarzystów, o odwagę dla nich. Niech Duch Święty uwrażliwia ich na wartość każdego poczętego życia, także tego, które w procesie in vitro jest w sposób zamierzony niszczone i selekcjonowane. Ciebie prosimy. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla osób stanowiących prawo w naszej ojczyźnie. Za tych, którzy domagają się usunięcia nauki religii ze szkół, o opamiętanie i rozum, aby przekazywanie wiary, wychowanie i wzrastanie w chrześcijańskich wartościach mogło dokonywać się w domu, kościele i w szkole, na lekcjach religii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, by zawsze były wspólnotami przepełnionymi wiarą i wzajemną miłością. Prośmy, by w każdej rodzinie szanowano i chroniono życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech wszystkie rodziny świata wzór do swojego życia odnajdują w pięknie życia świętej rodziny z Nazaretu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich czcicieli świętego Józefa, którzy dzisiaj przybyli do sanktuarium świętego Józefa. Polecamy tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Dobremu Bogu przez ręce świętego Józefa polecamy wszystkie prośby i podziękowania, jakie zostały nadesłane do sanktuarium. Niech święty Józef umacnia naszą modlitwę i ufność, jaką pokładamy w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez uczestnictwo w Eucharystii doświadczyli obecności Boga, a wsparci wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej i świętego Józefa wybierali Chrystusa jako jedyną drogę naszego życia. Ciebie prosimy.
Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy za przykładem świętego Józefa gorliwie spełniali nasze obowiązki i zasłużyli na nagrodę u Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Ofiary zbierane w czasie mszy świętej przeznaczone są na utrzymanie i rozwój Radia Maryja i telewizji Trwam.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć Pana swojego imienia, a także na cześć.
Ojcze Święty, składając Tobie ofiarę uwielbienia, pokornie Cię prosimy, aby naszą posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś ojcowską troskę o Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali, oddając cześć świętemu Józefowi, jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogu rodzicy dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego, jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając:
Święty, 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 Pan ze stępu,
będę są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Stanisławem, mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, opiekunem Zbawiciela, ze świętymi apostołami, z błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,
serca mego chłód.
Jesteśmy w sanktuarium świętego Józefa, świętej rodziny w Kaliszu. Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca trwamy na modlitwie w intencji rodzin, w intencji życia poczętego. Mszy świętej przewodniczy ksiądz biskup Stanisław Napierała, pasterz diecezji kaliskiej. Ksiądz biskup także wygłosił homilię. Trwa Komunia Święta, dlatego także my, zjednoczeni przed radioodbiornikami, przed telewizorami, zechciejmy przyjąć do naszych serc Jezusa duchowo. Złączmy się z całym Kościołem, który Chrystusa przyjmuje, i módlmy się o jak największe owoce naszego zjednoczenia z Jezusem, aby to zjednoczenie wydało owoc już tutaj na ziemi, ale także w wieczności.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucharystii dającym życie. Sprawa, byśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości, wspierani przykładem i wstawiennictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył w spełnieniu się wielkiej tajemnicy wcielenia przez Chrystusa Pana naszego.
W kaplicy cudownego obrazu przed świętym Józefem i jego wizerunku zostanie dokonany akt zawieszenia rodzin i obrony poczętego życia, który dokona ksiądz biskup ordynariusz, i tutaj udadzą się również kapłani, ksiądz biskup pomocniczy.
akt zawierzenia rodzin i poczętego życia. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Twojej opiece powierzamy rodziny, w sposób szczególny te, które przeżywają kryzysy małżeńskie, bądź dla nich wsparciem i siłą do pokonywania trudności, które zagrażają ich jedności i wierności. Oddajemy Ci, święty Józefie, nasze codzienne prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do każdego domu, do każdej rodziny, do każdego ludzkiego serca. Uproś wszystkim łaskę miłości, zgody i pokoju. Józefie święty, w dniu dzisiejszym zawierzamy wszystkich, którzy sprawują władzę w naszym państwie. Zawierzamy pana prezydenta, premiera, posłów i senatorów. Niech w podejmowanych decyzjach i uchwalanych ustawach zawsze bronią życia, które jest święte i nikt nie ma prawa go niszczyć, bo tylko Bóg jest Panem życia i śmierci. Opiekunie Zbawiciela, prosimy Cię, obdarz nasze serca miłością i wrażliwością, abyśmy otaczali szczególną opieką każde poczęte życie i potrafili odważnie wstawać w jego obronie. Niech dzieciom, którym przekazano życie, będzie wolno się narodzić, by otoczone miłością swoich rodziców mogły dorastać w rodzinach, gdzie Bóg, honor i ojczyzna będą stanowiły najwyższe wartości. Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Józefie, patronie nasz,
Święty Józefie, patronie nasz, módl się za nami. Święty Józefie, patronie nasz, Święty Józefie, patronie nasz, módl się za nami. Święty Józefie, patronie nasz, Święty Józefie, patronie nasz, módl się za nami.
godzina nie jest zła jeszcze. Panie profesorze, bardzo się cieszymy, że zechciał Pan z Poznania do nas przybyć i tak pięknie, prosto nam Pan przedstawił, jak to właściwie jest z tym in vitro. Słyszymy w mediach, nieraz nawet są dyskusje, ale one zachwalają to in vitro. I gniewają się ci, którzy wypowiadają się, no też jako profesorowie, jakim to dobrodziejstwem jest ta metoda. Pan profesor, no jest kimś, chyli mi czoła. Jest lekarzem, jest profesorem, jest kierownikiem katedry i kliniki neonatologii w Poznaniu, podobno jednej z największych w naszej ojczyźnie. I pan profesor tak nam powiedział, jak to właściwie tam jest z tym in vitro. I odnieśliśmy wrażenie, owszem, wiemy, że są radości i są tragedie. Owszem, są rodziny, które mają radość, że na tej drodze mają dziecko. Ale też są tragedie, prawdziwe tragedie. I one dotyczą przede wszystkim tych dzieci na tej drodze poczętych i rozwijających się. To są prawdziwe tragedie. Tam jest duża zachorowalność tych noworodków. Tam jest duża śmiertelność ich. No, a z przerażeniem słuchaliśmy, jak Pan mówił o tym eliminowaniu niektórych dzieci pod sercem matki, żeby to jedno mogło żyć. No, to są fakty. To są fakty. I jest takie powiedzenie, contra factum nullum argumentum. Nie ma argumentu, nie ma autorytetu, który by mógł zanegować fakt. O faktach decyduje, czy jakaś dziedzina jest naukowa, jest nauką. I tu są właśnie te fakty. Nie wszystkie pan profesor na pewno wymienił, ale te, co wymienił, już wystarczy. I nie może być w tej dziedzinie tak, że coś się uda. I dlatego promujmy tutaj tą metodę, bo są ludzie, którzy na tej drodze poczęli się i żyją. Ale pan profesor wspomniał tą tragedię tych, którzy zostali uśmierceni. Profesorowie, którzy występujecie w mediach publicznych, czy wy jeszcze macie poczucie człowieczeństwa? Czy jest was jeszcze wrażliwość na człowieka w tych pierwszych etapach i później jego życia. Czyście może tę wrażliwość w sobie zabili. Dla was to jest jakaś rzecz. O, musicie się nawrócić. Wam też życie mija. Musicie prawdę mówić. Właśnie, żebyście byli godni tego miana naukowiec, człowiek nauki. Tak się tu składa, że właśnie nauka poprzez fakty, które rozpoznaje, jest tym pierwszym, co sprzeciwia się metodzie in vitro. Nauka, a nie religia. Jeżeli w tych dyskusjach ktoś mówi, że pan profesor Gadzinowski miał prawo wypowiadać się jako katolik, ale nie jako naukowiec, który reprezentuje klinikę neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. To jest błędzie. Właśnie pan profesor Gadzinowski, czy tak myślał, czy nie myślał? Nie wiem, panie profesorze, ale pan profesor się wypowiadał jako naukowiec. A że nauka zgadza się z nauką wiary w tej dziedzinie, w dziedzinie życia, moralności, to bardzo dobrze. I powiem więcej, prawdziwa nauka zawsze się zgadza z nauką moralności, która jest z wiary. Zawsze. Więc to rozróżnienie naukowiec, katolik w tym wypadku oznacza podwójne nie dla tej metody. I taka jest prawda. Pan profesor jeszcze występuje jako lekarz. A więc ten, którego zadaniem jest troska o zdrowie, publiczne zdrowie ludzi. Panie profesorze, dziękujemy za to świadectwo, które w swoim czasie, to było w zeszłym roku, pan był uprzejmy dać naszemu parlamentarzowi, naszemu senatowi, sejmowi i senatowi. Dziękujemy za to świadectwo. Vivat profesor! Vivat professor, defensor vitae, et vivant professores sequentes. Państwo profesorowie, nie lękajcie się, nie bójcie się. Wy jesteście dla społeczeństwa potęgą i siłą. Miejcie tego świadomość i nie pozwólcie sobie tego zabrać na rzecz jakiejś tam poprawności, jakiegoś dyktatu lansowanego dzisiaj oczywiście przez silne, wpływowe środowiska, ale laicystyczne i liberalne, którym nie zależy na prawdzie obiektywnej. Dziękujemy, panie profesorze. Pewno jesteście ciekawi, czemu nie ma dzisiaj ojca Tadeusza. Ja jestem przekonany, że on jest. Słabuje trochę na zdrowiu. O, ale ojcze Tadeuszu, na pewno jesteś, bo ty byś nie wytrzymał. Żebyś nie był ze swoim radiem i telewizją i z tymi ludźmi, którzy tutaj no tak trochę są jakby zawiedzeni. A święty Józef? Ojcze Tadeusz, życzymy ci zdrowia, sił, wracaj jak najprędzej. Jesteś potrzebny, człowieku. To przekonanie, że jesteś potrzebny, urabiam sobie na podstawie wielu przesłanek, ale taka świeża. Wczoraj właśnie oglądając program telewizji Trwam, chyba to była retransmisja, ale ona była, ten program był z Brukseli. Chyba to było tam gdzieś w Parlamencie Europejskim. I ojciec Jacek Cydzik ten program prowadził. No, tam się dostała Matka Boża. Tam pochwalono Pana Jezusa i Maryję Zawsze Dziewicę. A na stole była ta korona, symbol Unii, korona z gwiazd 12. Ale Pan Bóg ma poczucie humoru. Ale to tak na marginesie, tam ojciec Jacek prowadził rozmowę, było trzech kapłanów, duszpasterzy, chyba okolic Brukseli, czy może jeden nawet samej Brukseli, jeszcze był jeden europoseł i mówiono tak, że ludzie, wbrew temu, co się mówi, nie są tutaj jacyś areligijni. Oni są wyczuleni na Boga. Tylko tego Boga nie ma. Nie ma w mediach. Nie ma w życiu publicznym, społecznym. No bo to jest ten nowoczesny ateizm, który polega nie na walce z Bogiem, tylko na milczeniu o Bogu. Milczeć. Tak jakby go nie było. Pomijać go wszędzie. I mówili ci księża, jak dobrze, że jest Radio Maryja, że jest telewizja Trwam, że jest nasz dziennik, bo tu tego nie ma. Jeżeli to są tylko jakieś tam kąciki, kwadransiki, ale nie program całodobowy. Nie tak, że ludzie uczą się modlić dzięki radiu. Poznają Boga. Właściwie cały ten program dobowy, on bezpośrednio czy pośrednio do Boga się orientuje. Więc ojcze Tadeusz, dobrze, że jest to radio i że jest telewizja Trwam i nasz dziennik i tyle innych dzieł. Dziękujemy raz jeszcze w tym kontekście. I wracaj, człowieku, do zdrowia. Zostaw łóżko. A jeżeli gorączka już tak cię przykuła, że nie możesz tego słyszeć, ojcze Dariuszu, przekaż mu to. Oj, chodź, ojcze. Przekażesz?
Przekażę.
Słyszeliście, jesteście wszyscy świadkami. Ojcze Dariuszu, dziękujemy za Twoją obecność. Dziękujemy za obecność wszystkich tych ludzi, techników, którzy tu obsługują te aparaty, telewizji, radia. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Bóg zapłać za wytrwałość w modlitwie. To już kolejny miesiąc i kolejny rok, kiedy tutaj się gromadzimy i w tej modlitwie nie ustajemy. Ale też, księże biskupie, radością chciałem się podzielić. Myślę, że ksiądz biskup słyszał, ale ksiądz biskup ordynariusz toruński zezwolił na to, by świątynia, którą będziemy wznosili od maja, miała imię Maryi Gwiazdy Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II. I budujemy i geotermię też budujemy, chociaż przeszkód jest bardzo wiele, ale ta geotermia też ma pomóc w tym, żeby młodzi ludzie, tacy jak tutaj, chociażby przy kamerach, mogli kształcić się maksymalnie tanio, nawet za darmo, z biednych rodzin, bo skąd ludzie mają mieć pieniądze, prawda? Kryzys jest coraz większy. Ale to nie może nas ograniczać w możliwościach kształcenia. Dlatego robimy wszystko, żeby to szło i prosimy was, żebyście także pomogli i swoją modlitwą, i tym, co możecie ofiarować i dziełu Radia Maryja, i wszystkim dziełom przy nim powstałym, bo sprawa jest bardzo wielka i myślę, że jestem tu wyrazicielem właśnie ojca dyrektora, którego pozdrawialiśmy i cały czas pozdrawiamy, bo Pan Bóg ludźmi się posługuje i wy tutaj jesteście po to, żeby nabrać sił do życia, do tego, żeby być światłem dla świata. Wczoraj było ofiarowanie pańskie, światło na oświecenie pogan. To tutaj to światło wytryska, wyrasta. I Bóg zapłać, księże biskupie, dobry gospodarzu, który nas tu każdego miesiąca gromadzisz. Bóg zapłać.
To określenie dobry gospodarz jest dobre. Tylko ono do Niego się odnosi. To święty Józef jest tym dobrym gospodarzem. On. Właśnie. Ludzie to wiedzą, ludzie to czują przede wszystkim i dlatego tu przybywają, żeby świętemu Józefowi zawierzyć najrozmaitsze sprawy. Nieraz tak sobie myślę, święty Józefie, co też ci ludzie ci nas noszą tych różnych bied swoich spraw, jakby tak trochę uszknąć z tego, co ty się dowiesz tutaj chociażby w jednym dniu, to można by księgi napisać. Dobry gospodarz jest święty Józef. I tutaj chciałbym wam podziękować, drodzy bracia i siostry pielgrzymi. Tych grup pielgrzymkowych dzisiaj jest mniej, ale ludzi jest wiele. Widać, wielu jest ludzi, którzy przybyli w małych grupach, którzy przybyli nawet samotnie, indywidualnie. I patrzę na wasze twarze, widzę, jesteście zmęczeni. Zwłaszcza tam, ale trwają na modlitwie. O, tak sobie zajęli te najlepsze miejsca przy świętym Józefie. Pewno nieraz trochę też drzemniecie sobie tam. No, jakby wam mocno tak... To możecie, jesteście w domu u dobrego gospodarza, u świętego Józefa. Tu jesteśmy u siebie. Drodzy pielgrzymi, wszystkim wam dziękuję. Już nie będę wymieniał, o, podniosły się tam te tablice, prawda? Oni koniecznie chcą. Konin tutaj jest, tam jest Głogów, tam jest, no nie dojrze. Koło, tak? No, Wrocław, tak? Wrocław, no jeszcze kto tutaj koniecznie? Proszę. Uniejów. Świnice, to tam gdzieś święta siostra Faustyna. O, to dobrze, że stamtąd też jesteście, tak. No pięknie i wiele innych, nie będę już tutaj, ale drodzy pielgrzymi, bardzo serdecznie, no nie wiem, powiedzieć wam dziękuję, bo wyście tu przybyli z potrzeby serca i waszej wiary. I dlatego nie chciałbym czegoś wam uszczknąć z tej intencji. Ale chcę was zauważyć i wyrazić wam szacunek i uznanie dla waszego też świadectwa wiary. To jest bardzo potrzebne Polsce, naszemu narodowi, społeczeństwu właśnie, w tym jakimś zamęcie, zagubieniu, tam gdzie jesteśmy i odnajdujemy się, to jest wiara nasza, to jest Bóg. Bez Boga nie ma punktu odniesienia po prostu. Wszystko pogrąża się w jakimś zamęcie, chaosie. No, tak to jest. Więc za to świadectwo wiary w Boga wam tu wyrażam szacunek, uznanie. I miejcie radość. Wróćcie z tego miejsca od świętego Józefa. No zmęczeni, bo jeszcze niektórych czeka kawał drogi, ale na sercu podniesieni i pełni Bożej radości, radości w Duchu Świętym. Wszystkim wam dziękuję. Dziękuję wam, których nie widzę, ale wiem, że jesteście, którzy łączycie się z nami poprzez Radio Maryja i telewizję Trwam. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję wam za to odezwanie, które niekiedy do mnie dociera w taki czy inny sposób. Niech wam Bóg błogosławi w nowym roku 2011. Dziękuję tu wam, bracia kapłani, wszystkim, którzy przybyliście ze swoimi ludźmi do świętego Józefa z różnych stron. I dziękuję wam, księża, którzy prowadziliście modlitwę tutaj. I tobie, księże prałacie Leszku, dyrektorze naszego diecezjalnego radia, Radia Rodzina, za tą rozmowę, którą prowadziłeś z panem profesorem. Wszystkim. Wszystkim dziękuję. No, w szczególny sposób powinienem podziękować księdzu prałatowi Jackowi, bo biskupowi nie. On jest, mówiłem już raz, co moje, to twoje. A. Razem. Mówię razem, to znaczy jako dwóch, ale jeden. Ksiądz biskup Teofil i ja stanowimy jedno. Co moje, to twoje, co moje. I no nie miejcie złych jakichś, no. Tak. Więc księże prałacie Jacku, teraz ty zaproś ludzi tak pięknie jak zawsze.
O! Miło mi jest wszystkich zaprosić. Oczywiście to, tak jak ksiądz biskup powiedział, dobry gospodarz to święty Józef. On tutaj wszystkich gości taka urodzinia, te relacje zresztą od samego początku powstania naszej diecezji. To było zamierzeniem księdza biskupa i tutaj właśnie w tym polskim Nazarecie, w świętym Józefie, tak to się zaczęło. I więc bardzo serdecznie zapraszamy dzisiaj też na gorący posiłek przy takim trochę mroźnym i drzystym powietrzu. To będzie chyba bardzo smakował. A jest to zupa cygańska.
Cygańska?
Tak to nazywali kucharze. Ona, ja może wyjaśnię, bo się pytałem, bo też nie wiedziałem, jaka to jest. To jest dość dużo boczku, później są ziemniaki, warzywa, papryka i inne tam jeszcze rzeczy. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Pani jak usłyszała, że to zupa cygańska, to z wrażenia się przeżegnała. Dobrze, to nie wiadomo, ale nie, to jest jadliwe chyba. Tak, no więc teraz będziemy powoli żegnać się z księdzem biskupem, wszystkim pobłogosławimy. Wróćcie szczęśliwie, wróćcie zmęczeni, ale radośni. W przyszłym miesiącu święty Józef, to jest jego miesiąc, miesiąc maj, marzec to Józefowy miesiąc, więc jak jeszcze tam ludzie mają rozmaite swoje kłopoty, biedy, no to co? Do dobrego gospodarza Józefa Świętego, do którego też przybył 4 czerwca 1997 roku wielki Jan Paweł II. No i co? I co by nie mówić? Wraca. Wraca. Jan Paweł II wraca. Ludzie płakali. Wszyscy płakaliśmy. Jak odszedł do domu ojca, a on wraca. I będzie. Inaczej oczywiście, ale bogacie jeszcze będzie, bo będzie z całym swoim nauczaniem, do którego będziemy starali się sięgać, ale będzie jeszcze z tą potęgą swojego wstawiennictwa w niebie. Ale nam się udało. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą wdzięki. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa
Państwo, kończymy naszą transmisję, nasze spotkanie ze świętym Józefem Kaliskim, ale dobra informacja jest ta, że za miesiąc spotkamy się tu ponownie. Z tego co wiem, liturgii przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski obrządku grecko-katolickiego. Będzie obecny także ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak, ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej. Bardzo dziękujemy za to wytrwałe trwanie na modlitwie w intencji rodzin i życia poczętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.